Witamy wszystkich, którzy to będą oglądać. Dzisiaj naszym gościem jest Sylwia Hutnik, pisarka, aktywistka, laureatka paszportu polityki. I może od razu zacznę od pytania. Otóż Sylwio, masz bardzo dużo aktywności i społecznych, naukowych, artystycznych. I czy to jest taki znak czasu dla statusu pisarki, bo full-time writer przestał istnieć, czy to jest po prostu taki, a nie inny twój własny życiowy wybór?
Cześć, dzień dobry. Zdecydowanie myślę, że na to pytanie mogłabym odpowiedzieć dwójnasób. To znaczy zdecydowanie też jest tak, że zawsze mnie gdzieś korciło, aby spróbować różnych nowych aktywności dla mnie. Albo próbowałam to odbierać jako osobiste wyzwanie, bądź też było to też jakimś eksperymentem artystycznym czy po prostu życiowym. Z drugiej strony nie ukrywam, że w momencie, w którym chcę się żyć z nie tyle pisania, co w ogóle z działalności twórczej czy artystycznej, to we współczesnych czasach należy raczej mieć backupy i plany B i C i D, czyli ileś srok za ogon i różne źródła dochodu. Zresztą no, w tej sytuacji, w której się znajdujemy obecnie i samo to, że rozmawiamy ze sobą przez komputer, a nie osobiście, czyli jakby cała sprawa z zostaniem w domu, dla wielu pisarzy i pisarek to jest rzeczywiście bardzo trudna sytuacja z tego względu, że większość z nas żyje nie tylko z samego pisania, czyli tego, że nie wiem, wydajemy książkę raz do roku czy raz na dwa lata, może czasem rzadziej, tylko wokół tej książki dzieją się różne, a to spotkania autorskie, udziały w festiwalach, działania promocyjne i to stąd czerpiemy większość naszych dochodów, albo ewentualnie od 3 lat z wypożyczeń z bibliotek, teraz biblioteki są zamknięte, więc tam też to odchodzi. Jednym słowem, tak, no, to jest pewnego rodzaju takie no, przebodźcowanie różnymi rzeczami, w których chcę brać udział, ale z drugiej to po prostu element mojej pracy i źródła finansowania budżetu domowego.
No jasne. A mnie intryguje bardzo twoja książka dziennikarska, czyli Kobiety, które walczą. I jak ją traktować na tle całego twojego dorobku pisarskiego, czy jako próbę innego głosu, czy jako dopełnienie wcześniej realizowanych tematów, no bo ona oczywiście harmonizuje się świetnie z Cwaniarami chociażby.
No, gdybym teraz miała na przykład skorzystać z profesjonalnej opieki, nie wiem, agencji PR-owej, czy ludzi, którzy zajmują się planowaniem karier, no to przypuszczam, że gdyby ktoś nie tylko zobaczył moje CV, o którym mówiliśmy wcześniej, ale również listę książek, które wydałam, to złapałby się za głowę i powiedział: Pani Sylwio, Pani się skupi na jednym temacie, a nie lata w kółko i szuka wielu wrażeń. Ale rzeczywiście, gdyby tak się zastanowić, to są punkty wspólne w tym, co robię. I w przypadku książki, o której wspomniałeś, rzeczywiście ona gdzieś łączy się z moją powieścią Cwaniary, która zresztą 2 dni temu miała swoją kolejną premierę w wersji odnowionej przy okazji spektaklu w Teatrze Polonia, który miał premierę w przyszłym tygodniu. No, z wiadomych przyczyn nie jest ona przełożona. W każdym razie to takie zainteresowanie się kobietami, które są aktywne fizycznie, ale tak naprawdę też wykorzystują swoją wewnętrzną siłę w taki bardzo dość bezpośredni sposób, nie tylko symboliczny, no jest jakimś takim punktem właśnie wspólnym, który można wyprowadzić z powieści sprzed już teraz no, ponad 8 lat. No i tej książki dziennikarsko-reporterskiej. Ja po prostu też lubię rozmawiać z ludźmi i jestem autorką wielu rozmów, wywiadów, głównie z pisarzami, pisarkami, więc to tak naprawdę był jakiś kolejny krok ku temu, aby po prostu porozmawiać się w tym wypadku z kobietami, które uprawiają różne sztuki walki, i, no ale zadawać oczywiście im pytania, nie bawić się w dziennikarkę sportową, tylko zadawać im pytania tej perspektywy albo pisarskiej, albo, aktywistycznej czy feministycznej.
No właśnie, bo to nie jest książka o wyczynach sportowych. Tam jest bardzo dużo no, takich wątków, powiedzmy, egzystencjalnych, filozoficznych. Nagle okazuje się, że dziewczyny, które są publicznie znane z tego, że się okładają, prawda, na macie czy w ringu, okazują się no, bardzo ciekawymi osobami.
Mhm. Tak, no ja wielokrotnie też przy pracy nad tą książką sama siebie łapałam na takim stereotypowym myśleniu o kobietach, które wybierają sporty, walki, sporty czy dyscypliny sportowe dotychczas zarezerwowane głównie dla mężczyzn, więc jest to pewnego rodzaju przekroczenie, łamanie stereotypów, ale też no nie ukrywajmy jednak wchodzenie w tak zwany męski świat, choćby nam feministkom jakoś nie podobało się to określenie, to tak on jest potocznie postrzegany. I to moje łapanie się na stereotypach szczególnie było ciekawe w czasie spotkania promocyjnego wokół tej książki. Przyszło kilka bohaterek moich rozmów. No i jak to zwykle bywa na tego typu spotkaniach, no jednak człowiek jakoś tam się bardziej elegancko ubiera, patrzy w lustro, jak wygląda. No i po prostu przyszły laski odpicowane, super ekstra wyglądające. I nie ukrywam, że pierwsze co pomyślałam, to było takie wow, widziałam ich zdjęcia gdzieś tam z ringu czy oktagonu, a tutaj w życiu bym nie pomyślała, że one zajmują się akurat na przykład MMA czy boksem profesjonalnym, więc te stereotypy cały czas gdzieś są w naszych głowach, w tym wypadku polegają one na pewnego rodzaju konwencji kobiecości, którą rozumiemy jako taką jednolitą. W pewnym sensie to jest też odniesienie się do twojego pierwszego pytania, to znaczy próba określenia jednolitej tożsamości i wybrania jej jako tej takiej dominującej. Ja często używam takiego przykładu z telewizji, kiedy idę gdzieś na wywiad i ktoś pyta się mnie, no dobrze pani Sylwio, jak panią podpisać? Kim pani jest? Pisarka, feministka, aktywistka, naukowczyni? I to jest ten moment właśnie graniczny, kiedy ja muszę siebie sama podpisać na tej telewizyjnej belce. I zwykle wtedy mam takie pytanie, no dobrze, a jako kogo mnie tu zaprosiliście? I wtedy dopasowuję swoją tożsamość. Podobnie jest z dziewczynami, bohaterkami mojej książki, kobiety, które walczą. One w większości są zawodowymi sportowczyniami, natomiast czasami też wybierają swoją tożsamość. Mówią zresztą o tym, że to tak naprawdę jest wszystko płynne. W tym sensie mogłabym tutaj rzucić przypisem naukowym o Judith Butler i o tej takiej płynnej tożsamości, czy płciowej, czy genderowej, która dokładnie pokazuje, jakby, że tak naprawdę my wchodzimy w pewnego rodzaju konwencje społeczne i trochę przebieramy się za różne postaci w zależności od tego, jak chcemy być postrzeganymi, ale też w jaki sposób funkcjonujemy w społeczeństwie.
No właśnie, a propos naukowczyni. 2 lata temu obroniłaś pracę doktorską Codzienność Warszawy w latach 1954-55, Zmysły, ciało, obyczaje. No i tu nagle wszystko się zgadza, prawda, bo piszesz o Warszawie jako beletrystka, wydałaś też feministyczny przewodnik po Warszawie, no też jak wiadomo zajmowałaś się oprowadzaniem takich specjalnych wycieczek po Warszawie. No a teraz, czyli 2 lata temu, powstał doktorat w Warszawie. No to ktoś może powiedzieć, ach, Sylwia Hutnik jest warszawianistką.
No ja bym chciała, żeby ktoś powiedział i zresztą zwykle tak jestem nazywana, ale myślę, że właśnie przez to, że ja jak zwykle stoję tak pomiędzy, to nie sądzę, żebym na przykład bez historycznego wykształcenia mogła być taką naprawdę warszawianistką, która nie tylko nauczyła się pewnych, nie wiem, obszarów i periodyzacji względem historii Warszawy, ale potrafi też je w jakiś sposób zanalizować. Ja nie miałam takiego warsztatu, jestem z wykształcenia kulturoznawczynią i mój instytut, Instytut Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, no jakby znany jest z takiej interdyscyplinarności, więc my zawsze kombinujemy, łącząc różnego rodzaju dyscypliny. Ja w swojej dysertacji również skupiłam się na nie tylko takim genderowym postrzeganiu przestrzeni miejskiej, ale również teorii miasta, również kwestii sztuki, ale też przestrzeni miejskiej. No jednym słowem, szukałam w bardzo różnych obszarach, również metodologicznych. I tak, być może to jest warszawianistyczne, czy zajmowanie się w ogóle, refleksja nad Warszawą jest warszawianistyczna sama w sobie. Ja również zajmuję się historią tego miasta właśnie w pierwszej połowie lat 50. Natomiast...
To jest bardzo, bardzo znacząca data, znaczy ta rama chronologiczna krótka jest bardzo istotna, bo to jest właściwie przełom epok.
Tak, tak. Stalin już nie żyje, ale nie ma się, więc to są te takie dwa lata, gdzie...
Ale już był pierwszy koncert jazzowy, prawda, przez Tyrbanda urządzony.
Tak, no przede wszystkim ja zajmuję się też Piątym Światowym Festiwalem Studentów, młodzieży i studentów na przełomie lipca i sierpnia 1955 roku, który pokazuje jako taki właśnie poststalinowski karnawał, jako przełom też w tej jakby względem nie tylko historii Warszawy, ale w ogóle obyczajowości, bo tą się głównie zajmuję. Jestem wychowanką profesora Rocha Sulimy, więc antropologia codzienności jest mi bardzo bliska, ale jestem również wychowanką profesorki Małgorzaty Szpakowskiej, czyli historii idei i obyczajów, więc gdzieś to wszystko się w jakiś sposób, mam nadzieję, że u mnie w doktoracie spotyka. No, premiera miała być tej książki na warszawskich targach, książki w maju, ale wiemy, że zostały przesunięte. Wydawnictwo Solineum wydaje tę książkę, więc mam nadzieję, że będzie ona też ciekawym uzupełnieniem książki Grzegorza Piątka, która właśnie teraz wyszła o czasach tuż powojennych i odbudowie Warszawy. Ja bardzo się z Grześkiem zgadzam, jeśli chodzi o taką koncepcję, że naszym mitem założycielskim Warszawy, czy w ogóle jakby społeczeństwa powojennego, nie powinno być powstanie warszawskie, tylko właśnie odbudowa stolicy. To znaczy ten taki mit pozytywny, który został bardzo mocno gdzieś według mnie wykastrowany przez retorykę antykomunistyczną i jakby taki walec, który jedzie po wszystkim tym, co działo się w czasach PRL, niezależnie od tego, czy było to dobre, czy złe, po prostu jakby w czambu potępiamy. Bardzo jest mi bliska idea tego, aby jednak te pozytywne rozwiązania gdzieś wyłuszczać i się nimi inspirować i uważam, że odbudowa Warszawy i to, w jaki sposób myślano o tożsamości Warszawy powojennej, również popełniając błędy oczywiście, jest naprawdę czymś niesamowitym. I czuję też głębokie wzruszenie, kiedy czytam o odbudowie, bo jakkolwiek możemy uznać, że były to przymusowe, spontaniczne czyny społeczne, to dzięki nim nasze miasto bardzo, bardzo szybko powstało, jak Feniks z popiołów.
No, to czekamy na tę książkę oczywiście. A teraz ja pozwolę sobie wrócić do początków twojej dużej kariery pisarskiej, bo no, miałaś bardzo mocne wejście na tak zwany rynek literacki. Twoja debiutancka książka, kieszonkowy Atlas kobiet, dała ci paszport polityki, była rzeczywiście takim objawieniem, ale też jakoś naznaczyła ci jako autorka. Mówiło się o Sylwii Hutnik jako o rozdrapywaczce ran, burzycielce tabu, no oczywiście feministce w pierwszym rzędzie i takie naiwne moje pytanie byłoby, czy ta forma ci nigdy nie uwierała, czy no, nie miałeś takiej pokusy, żeby jakoś się przeciwstawić tego typu definicjom ciebie?
Oczywiście, że miałam pokusy i to robiłam. kilka przykładów, książki dla dzieci, ale również książki, powieść choćby Smutek Cinkciarza, gdzie bohaterem jest pan, a nie kolejna kobieta i to jest ta męska perspektywa. One właściwie, nawet jeżeli były zauważane, to i tak mówiło się o tym, że zajmuje się kobietami i o kobietach pisze. Każda szufladka ogranicza, a my jako ludzie działamy bardzo skrótowo i trudno, żebym teraz obrażała się, że ktoś widzi mnie jako autorkę właśnie Kieszonkowego Atlasu, czyli zajmującą się historią, pokazującą doświadczenie kobiet i jako feministyczną autorkę. Na szczęście nie są to dla mnie jakieś określenia, które by mnie irytowały, czy z którymi bym się nie zgadzała, więc absolutnie jakby jestem wręcz z nich dumna. Ale tak, no jest coś takiego, no to jest po prostu Zbigniew Wodecki, który jest moją szczółką, mają koniec, kropka. No i po prostu trzeba to zaakceptować. Natomiast myślę sobie, że po latach, kiedy wydałam zbiór swoich opowiadań w Krainie Czarów, to był taki zbiór, gdzie chciałam bardzo, aby był przekrojowy, pokazując te tematy, którymi zajmuję się głównie w mojej twórczości. To było, no zdaje się, ile to było, tak, 8 chyba czy 9 lat po moim debiucie, w każdym razie ileś tam już czasu upłynęło i skonstatowałam, że ja jestem bardzo też taką autorką konsekwentną, to znaczy ja naprawdę zajmuję się często właśnie tymi tematami, które zostały poruszone w Kieszonkowym Atlasie Kobiet, debiucie z 2008 roku i te tematy cały czas gdzieś są mi bliskie, co nie znaczy, że, no, że jakby zjadam swój ogon, bo tak jak mówię, eksploruję też różne, mówiliśmy wcześniej choćby książce reporterskiej, jestem publicystką i tak dalej. Natomiast w literaturze jakby to granie też językiem groteski czy ironii, interesowanie się przeszłością, historią, tym co ona nam robi, jest dla mnie nadal bardzo, bardzo ważne, ciekawe i czasem kiedy piszę jakiś tekst i nagle gdzieś wychodzi mi znowu ten temat to, czy wątek, to zadaję sobie sama pytanie, no dobra, czy ja już się nie znudziłam, czy to nie jest tak, że ja już powiedziałam wszystko w tym temacie? No i zwykle okazuje się, że nie, więc gdzieś cały czas to we mnie najwidoczniej siedzi. I tak jest to jakoś tam ograniczające, ale ja już nauczyłam się jako aktywistka feministyczna, że się nie walczy z pewnymi rzeczami. Czyli jeżeli ludziom się na przykład wydaje, że słowo na F jest obelgą albo trzeba... No, wciąż się z tego tłumaczyć, to ja po prostu to robię, a ewentualnie nie odpowiadam na pytanie. Natomiast jakby nie dziwię się, czemu tak jest i nie próbuję teraz wszelką cenę zmienić świadomości ludzi. Jest jak jest. Natomiast ta konsekwencja w wątkach i poruszaniu ich w mojej twórczości dla mnie też jest jakoś uspokajająca, że po prostu to jestem ja.
Jasne. No nie mogę zadać tego pytania, które zresztą też się przewijało w tych, prawda, sugestiach pytań od studentów. Jak się czuje pisarka w czasach zarazy?
No, między innymi musi rozmawiać przez ekran. Przyznam się, że nie jest to dla mnie jakaś komfortowa sytuacja. Kilka dni temu miałam spotkanie z koleżankami takie aktywistyczne. Jestem w Radzie Funduszu Feministycznego, gdzie przyznajemy mi granty różnym inicjatywom kobiecym z całej Polski. W tym roku bardzo dużo zgłosiło się kół gospodyń wiejskich, co bardzo, bardzo cieszy. W każdym razie miałyśmy takie zebranie wielogodzinne i dla mnie to było bardzo trudne. Ja jednak jestem osobą, która jak gada, to właśnie musi pokazywać, jakby mimika też jest ważna. Jest to dość trudne. Natomiast wspólnie ze Stowarzyszeniem Unii Literackiej, w którym działam, wymyśliliśmy akcję Ul z książkami. Codziennie ktoś z nas czyta około godziny swoje utwory. Dbamy o to, żeby były to utwory niepublikowane, tak aby ludzie mieli radość z tego, że słyszą być może jako pierwsi. Cieszę się to niesamowitym powodzeniem i w przyszłym tygodniu, to znaczy na początku kwietnia, po pierwsze będzie czytała nasza honorowa członkini Olga Tokarczuk, zwana pięknie Królową Matką. Mamy nadzieję, że będzie to się cieszyło dużym powodzeniem, a wszystko dlatego, że zbieramy pieniądze na jednorazowe zapomogi dla tych pisarzy i pisarek, którzy rzeczywiście mają teraz trudną sytuację ze względu na to, że są odwoływane spotkania autorskie, premiery i cała reszta. Więc zasiadam w komisji socjalnej, od przyszłego miesiąca będziemy te pieniądze rozdawać. Mamy nadzieję, że uda nam się większość osób wesprzeć, więc no tak mi jest. No, myślę przede wszystkim o tych, którzy mają gorzej. Moja osobista sytuacja jest taka, że w związku z tym, że mam 1000 prac w 1000 miejsc, to od kilku lat jestem dumną. Statystyki polskie lubią nazywać to przedsiębiorczynią, czyli mam jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z tym muszę płacić strasznie duży ZUS i to w ogóle nie jest romantyczne, ani nie godzi się, aby pisarka myślała w Excelu, a nie w Wordzie, ale taka jest prawda. Mam kredyt we frankach, jestem samodzielną matką, no więc jakby wszystkiego najgorszego. Robię w trzech najgorzej właściwie chyba opłacanych i najmniej jakoś reprezentowanych tak społecznie z dziedzinach, jaką jest kultura, pomoc społeczna i nauka, więc no właściwie też biznesu z tego nie będzie. Natomiast widzę też bardzo taką niebezpieczną tendencję od kilku dni. My cały czas jesteśmy work in progress, ta sytuacja jest dynamiczna i się zmienia, a wszyscy my próbujemy się do niej dostosować w zależności od tego, jakie mamy zawody, ale widzę niebezpieczną tendencję do tego, aby umniejszać pewne zawody kosztem tego, żeby nie deprecjonować innych. Jakkolwiek to jest oczywiste, że teraz na pierwszej linii frontu są osoby ze służby zdrowia, ale również edukacji, cała ta to zamieszanie z domowym nauczaniem. Mój syn w pierwszej klasie liceum siedzi cały czas ze słuchawkami i ma lekcje. Jest to ciężkie, ale też słyszałam na przykład takie wręcz auto no, krytykowanie się, że no nie wiem, aktorzy czy artyści, czy pisarze, to jak widać zawody, które nie mają sensu, bo w takich sytuacjach jak teraz widać, że nie jesteśmy nikomu potrzebni. No, ja nie chciałabym podążać taką ścieżką. Uważam, że społeczeństwo i nasza siatka społeczna jest tak funkcjonuje, że dla każdego z nas znajdzie się miejsce. Ja jako pisarka mam po prostu, tak czuję, że mam obowiązki pomocy innym osobom w potrzebie i jako działaczka społeczna taką chęć pomocy mam niezależnie od tego, co się dzieje. Natomiast myślę, że akurat my, pisarze i pisarki, w takiej sytuacji powinniśmy chwycić, nie wiem, za pióra bądź też klawiaturę i skupić się na opisywaniu tego, co się dzieje. Ja teraz właśnie zaczynam pracę nad tekstem do przekroju, który będzie takim, bo ja wiem, trochę pamiętnikiem koronaferii. I sama zmagam się z takim wahaniem nastrojów między tym, że hurra, wreszcie nikt mi nie będzie zawracał głowy i będę mogła pisać, bo taką jednak alienację i stupę siedzenia w domu, aż bardzo dużo podróżuję, więc jest dla mnie zupełnie jakby nowa sytuacja, a jako człowiek kalendarz bardzo źle się odnajduje w sytuacji, w której nie mogę nic zaplanować, więc no, skupiam się na pracy. Myślę, że większość osób dokładnie to robi.
To tak można jeszcze spuentować, prawda? Opowieść o tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, że no ona może być takim bardzo też ciekawym, ale i okrutnym testem dla jakości więzi społecznej, bo no różnie może być też i potem, prawda? Różnie jest teraz. No ale zobaczymy, no nie należy tracić nadziei. No, Sylwia, teraz może parę pytań od naszych studentów. I może ja bym zaczął od takiego, które dotyczy spektaklu Cwaniary. No bo, prawda, pyta tutaj pan Marek Zochowski. W dniu 2 kwietnia miała się odbyć premiera spektaklu Cwaniary w reżyserii Agnieszki Glińskiej w Teatrze Polonia. Czy nie obawia się pani, że praca całej ekipy może pójść na marne w związku z odroczeniem tego terminu premiery?
W ogóle jeśli chodzi o Cwaniary w teatrze, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ pierwotnie spektakl na podstawie tej powieści miał powstać, ojej, już chyba 5 czy 6 lat temu w Teatrze Powszechnym. Nawet była wyznaczona data premiery i próby zostały przerwane, bo reżyserka nie mogła dogadać się z aktorami i aktorkami. Potem Cwaniary miały zostać przeniesione do Teatru Studio, gdzie Agnieszka Wilińska właśnie miała je reżyserować. Ona wtedy była dyrektorką literacką, ale w wyniku konfliktu z głównym dyrektorem próby zostały przerwane. To miał być główny spektakl festiwalu Boska Komedia w Krakowie, ale nie był, no bo właśnie został odwołany w wyniku konfliktu. Cwaniary wtedy pojechały do Pragi Czeskiej i tam na szczęście odbyła się premiera i były grane z powodzeniem. W trakcie zgłosiło się do mnie bardzo dużo reżyserów i reżyserek, którzy chcieli zająć się Cwaniarami filmowo, łącznie z ekipą z Czech, ale również na przykład Juliuszem Mokulskim albo różnymi innymi osobami, więc podpisałam umowę z jednym z producentów, nawet dostali dofinansowanie częściowe z PiS-u, po czym firma padła. I nagle okazało się, że Cwaniary to jest jakaś klątwa. I postanowiłyśmy, że z Agnieszką Glińską, że w ogóle nie damy się temu i będziemy pruły dalej. I po całej akcji MeToo Agnieszka zgłosiła się do pani Krystyny Jandy, do Teatru Polonia i tam zostałam przyjęta razem z tekstem, z otwartymi ramionami. Pamiętam, że jeszcze w zeszłym roku latem, kiedy widziałam się z panią Krystyną Jandą, to powiedziała: pani Sylwio, musimy ją napisać ostro, więc powiedziałam: nie ma sprawy. I zaczęły się próby, Agnieszka Gliska zaczęła pracować nad tekstem z zespołem, Marta Konarzewska zajęła się dramaturgią, Janek Munarski muzyką, wszyscy byli strasznie podekscytowani, próby już szły. No i jeszcze po właściwie zeszłego tygodnia czekaliśmy, a może się uda, a może otworzą na początku kwietnia teatry, no teraz już wiemy, że nie. W każdym razie no bardzo współczuję całej ekipie. Myślę, że to jest taki trochę stosunek przerywany, bo próby już naprawdę były zaawansowane. I wiem, że dobrze szło. Mam nadzieję, że ta energia zostanie zamrożona, przechowana i przeniesiona na kolejny termin i że Cwaniary wreszcie opanują Warszawę, bo naprawdę no, mają wielkie perturbacje. Ale w tym czasie zgłosił się do mnie reżyser, który chciałby zrobić serial na podstawie Cwaniar. Właściwie to jest też ciekawe, że wiele lat po premierze tej powieści cały czas ktoś się nią interesuje z innych twórców i twórczyń teatralnych, filmowych, więc mam nadzieję, że one po prostu w innych formach będą sobie żyły. No, ja jako autorka, której wielokrotnie teksty były wystawiane w teatrze, mam takie podejście, że jakby dzielę się tekstem z innymi twórcami, oddaję im możliwość interpretacji tego tekstu, wierząc jednocześnie, mając zaufanie do tego, że jako twórcy, którzy zajmują się inną dziedziną niż ja, wiedzą, co robią i no, daję im trochę ten tekst na pożarcie, a trochę właśnie po to, żeby teraz oni zinterpretowali go na swój sposób, więc mam nadzieję, że z Cwaniarami będzie podobnie.
Tak, i teraz pytanie od pani Ady Jastrzębskiej, która tak na marginesie napisała, że jej zdaniem opowiadanie Muzeum Pamięci jest świetne. A pytanie jest takie, pytanie dotyczy popularyzacji feminizmu. Czy nie uważa pani, pyta pani Ada Jastrzębska, że ta popularyzacja ruchu przez wyznaczane trendy, na przykład w modzie, na przykład sygnowanie produktów feministycznymi hasłami, jest zjawiskiem pozytywnym czy może negatywnym?
Sama nigdy nie wiem, jak do tego podchodzić. Jak każdą rewolucję, kapitalizm zjada, oblizując się i zarabiając na tym pieniądze. Tak było z punk rockiem, tak było z grunge'em. No, mogłabym tak wymieniać długo. Tak jest również z feminizmem. Od kilku lat ten girl power idzie na koszulki w sieciowych sklepach, na badziki, hasła czołowe popkulturowe ikony powołują się na feminizm, pisząc takie empowermentowe kawałki. Jest to oczywiście z jednej strony no, wykorzystywanie idei feministycznych tylko po to, żeby zarobić pieniądze, więc stary, dobry neoliberalizm. Z drugiej strony to jest też trochę takie spłycanie feminizmu, no bo cóż by to miało znaczyć girl power w ustach osoby, która zarabia miliardy na swoich płytach typu Beyoncé na przykład, czy Taylor Swift. Ale z trzeciej strony, i tu już mówię ja jako taka działaczka, która zawsze też chciała no, współpracować z szeroko, znaczy z możliwie szeroko, szerokim wachlarzem, nie tylko jakby skupiając się na własnym środowisku czy osobach bezpośrednio zainteresowanych i szukając sojuszników i sojuszniczek w bardzo różnych środowiskach, no to myślę sobie, że jeżeli to ma być moda, no to to jest dobra moda przynajmniej. To jest trochę tak jak teraz z weganizmem. Ja nie jem mięsa od 25 lat i ja bardzo się cieszę, że teraz mogę wejść do sklepu czy do restauracji nawet w mniejszej miejscowości i znaleźć coś dla siebie. I jakkolwiek ludzie uważają, że to jest moda i nic za tym jakoś nie stoi, jakaś większa idea, no to dla mnie ta moda i tak jest lepsza niż moda na jedzenie mięsa. Podobnie z feminizmem. Nie obrażam się, jeśli ktoś nie zna teoretyczek feminizmu, a używa tego hasła. Boję się tylko, że za rok co innego będzie modne, bo też rynek komercyjny ma to do siebie, że coś zjada, przeżuwa, wypluwa i zajmuje się czymś zupełnie innym. Natomiast trzeba nam feminizmu. Ja się nigdy na popkulturę nie obrażałam, wręcz nawet też nie udawałam, że jej nie lubię. Nie używałam sformułowania guilty pleasure, kiedy oglądałam seriale, ja po prostu je uwielbiałam. Natomiast podobnie z muzyką popularną, ale no, zastanawiam się, co będzie modne za kilka sezonów później, bo to, że feminizm po jakimś czasie się znudzi, to pewne, bo, no, bo tak działa popkultura właśnie.
No tak. Pani Małgorzata Piekarska ma takie pytanie. Czy pisze pani dla kobiet o kobietach, czy dla mężczyzn, by poznali kobiety i ich sposób myślenia bądź patrzenia na świat?
W Polsce i tak książki czytane są w większości przez kobiety. Pokazują to między innymi badania coroczne Biblioteki Narodowej.
W Polsce to już od kilkudziesięciu lat jest taka tendencja według mnie.
Dokładnie, więc mało tego, to kobiety głównie są takimi aktywnymi uczestniczkami kultury. Oznacza to, że one nie tylko czytają, chodzą, nie wiem, do teatru czy na koncert, ale przyjdą na dyskusje, zadadzą pytanie, będą uczestniczyć w debatach, czy przyjdą na festiwal literacki. I to jest znowu moja obserwacja. Ja jeżdżę bardzo dużo po całej Polsce, wielokrotnie po różnego rodzaju bibliotekach, również w tych mniejszych ośrodkach. Są to spotkania głównie w związku albo wokół dyskusyjnych klubów książki, które w Polsce, ja nie wiem ile ich teraz jest, ale jeszcze rok temu było ich ponad 2,5 tysiąca. Myślę, że jest ich jeszcze więcej teraz. One rzeczywiście, to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko zainicjowane przez Instytut Książki wiele lat temu. W każdym razie no, widzę tam głównie kobiety i nie dlatego, że przychodzą akurat do mnie jako feministki, ale pytam się zawsze koordynatorek w bibliotece, kto przychodzi, to są zwykle właśnie kobiety. Czasem zdarza się kilku mężczyzn. Więc przede wszystkim można by powiedzieć, że polscy pisarze i pisarki piszą dla kobiet głównie, ale oczywiście nie jest to reguła. Mówię szczerze, nie zastanawiam się jakoś bardzo, kto to czyta. To też zależy oczywiście, o czym piszę. Bardzo bym chciała, żeby nie było to tylko pisanie dla kobiet. Z tego względu, żeby właśnie trochę pokazać tą kobiecą perspektywę. Zwykle mówi się, że mężczyzna, jego doświadczenie jest uniwersalne, a kobiety doświadczenie jest właśnie doświadczeniem, które może zainteresować tylko inne kobiety. Wydaje mi się, że dobrze też dla mężczyzn, aby poznali nasz świat. Inaczej też jest tak, jeżeli piszę publicystykę, felietony, w zależności od tego, gdzie je piszę. Co innego, kiedy piszę do Wysokich Obcasów czy magazynu Pani. a co innego, kiedy piszę choćby do polityki. Wtedy wspólnie z Grażyną Probanek jesteśmy takim feministycznym głosem w świecie polityki, która jako magazyn, jako tygodnik czytana jest też oczywiście przez mężczyzn, jak nawet nie wiem, czy nie w większości. Tak, więc to jakby nagle okazuje się, że o tym feminizmie, czy tej perspektywie kobiecej mówimy z Grażyną trochę do mężczyzn i dla mężczyzn, żeby im trochę też jakby pokazać perspektywę praw kobiet. Więc w zależności od tego, jakby do kogo kieruję swój głos i swoje pisanie, jeśli tylko mam taką możliwość, aby mniej więcej chociaż domyślić się, kto będzie odbiorcą czy odbiorczynią, no to tak też piszę, aby było to w miarę, miarę możliwości klarowne.
Jasne. No, pan Jarosław Ronek ma do ciebie takie pytanie, czy pani pisanie zaczęło się od samej potrzeby pisania, czy też chęć przekazania jakiejś idei i pomysłu na świat. No może ten główny powód pisania zmieniał się z czasem?
Tak, myślę, że on wyszedł od takiego bardzo, bo ja wiem, takiego jakby poza, nie wiem, intelektualnego, poza logicznego pisania, czyli takiej bardzo czystej chęci po prostu przelania na papier swoich myśli. Zaczęłam pisać pamiętnik w wieku lat, zdaje się, 10 czy 11 i kiedy sięgam do tych pierwszych zeszytów, to widzę tam takie mini wprawki literackie, ale tam już jako naprawdę dziewczynka gdzieś mnie korciło do tego, aby pisać. Zresztą sam pamiętnik, w ogóle prowadzenie dziennika też jest takim elementem trochę uzewnętrzniania swoich myśli, chociaż nie w stronę audytorium, a z drugiej strony uporządkowania ich, ale nie tylko myśli, emocji myślę. Też mam tak do tej pory. Natomiast pierwsza książka, powieść Kieszonkowy Atlas Kobiet był po prostu pisany z chęci opowiedzenia pewnych historii, bez jakiegoś większego zastanawiania się, do kogo to trafi, czy w ogóle zostanie wydane, jak zostanie to odebrane i tak naprawdę co ja mam do przekazania. Oczywiście oprócz tego, że pewnego rodzaju gniew, który zresztą jest tam wyczuwalny, dotyczący deprecjonowania doświadczeń kobiecych głównie w czasach wojny. Ale jest chyba tak, ja rozmawiałam na ten temat z kilkoma pisarzami i pisarkami, z czasem zaczynamy wpadać, niektórzy w pułapkę, niektórzy uważają, że to jest dobre, w taką myślenie o tym, kto będzie czytał nasz tekst, kto potencjalnie będzie nim zainteresowany. Ja nazywam to pułapką, bo do tego jest już bardzo blisko, do takiego koniunkturalnego planowania, do kogo kierujemy tekst. Warto mieć gdzieś z tyłu głowy oczywiście odbiorcę czy odbiorczynię, ale nadal jednak jestem entuzjastką takiego myślenia, że jako twórca, twórczyni to ja tutaj mam, gram pierwsze skrzypce i niezależnie od tego, jak tekst zostanie przyjęty, tego prezentuję. Więc teraz raczej, jeśli chodzi o literaturę piękną, prozę, poezję czy eseje, no to rzeczywiście tutaj jakby jest to, po prostu to wypływa gdzieś z moich potrzeb. Natomiast inaczej zupełnie jest, jeśli chodzi o moje felietony czy publicystykę. Wtedy rzeczywiście biorę pod uwagę odbiorcę czy odbiorczynię, skłaniając się bardziej ku temu, że jest to bardziej dziennikarskie niż literackie. I wtedy rzeczywiście chcę, mówiąc górnolotnie, zmieniać świat i w związku z tym dobieram odpowiedni język do tego, aby kierować komunikat, w zależności od tego, kto jest odbiorcą. Ale o tym już mówiliśmy.
Jasne. To teraz mam takie pytanie od pani Marleny Kalickiej. No, mnie się ono bardzo podoba, a brzmi ono tak. W ramach działalności naukowej zajmuje się pani antropologią codzienności. Jakie momenty ceni w niej pani najbardziej? Jak często prozaiczne czynności codzienne stanowią jakąś inspirację do napisania książki, a jak często jest to jednak konkretne, intensywne przeżycie lub zdarzenie?
Pamiętam bardzo, jak bardzo mocno wpłynęła na mnie lektura książki Szczeliny Istnienia Jolanty Brach-Czajny. I ta codzienność opisywana przez profesor to właśnie była codzienność powtarzalności, codzienność małych gestów, krzątactwo rozumiane jako ogarnianie przestrzeni domowej. Mówię o nim dlatego, bo teraz chyba większość z nas to właśnie czyni. Zawsze też inspirowało mnie pisanie Mirona Białoszewskiego, nawet chyba bardziej te krótkie utwory prozy niż poezja, a on przecież jako król barłogu i domownik również zwracał uwagę na te takie pozornie nieistotne czynności, jak wyglądanie przez okno, albo spacer po korytarzu bloku, albo dźwięki sąsiadów, sąsiadek, które otaczają nas, kiedy mieszkamy w bloku czy kamienicy. I to gdzieś kształtowało moją wyobraźnię i nawet jeżeli nie zawsze wykorzystuję ją w swojej twórczości, to wykorzystuję ją w życiu i w tych obserwacjach, które mam. Pamiętam, że kiedy pisałam takie słuchowisko dla dzieci o dźwiękach i o tym, w jaki sposób słychać mieszkanie nocą, to przez kilka właśnie nocy i wieczorów nasłuchiwałam po prostu jak taki przyczajony tygrys, smok gdzieś tam z wyostrzonym uchem, żeby poznać specyfikę tych takich właśnie tajemniczych odgłosów rur, jakichś dziwnych słów, puków i całej reszty. Natomiast jeśli chodzi o moje pisanie, ponieważ ja piszę i pracuję głównie w domu, to, że jeżdżę często, no to tak, to wtedy też piszę, bo nie mam innej możliwości, ale najchętniej piszę przy swoim biurku. I to, co w tej antropologii codzienności jest dla mnie szczególnie ciekawe, i nawet teraz obserwuję to, już będąc kolejny tydzień w domu, to są czynności powtarzalne albo rytuały, czyli takie czynności, bez których trudno jest nam rozpocząć pewne działania, bądź też gesty, które powtarzamy bezwiednie. Michel Desserteaux w książce Wynaleźć codzienność mówi o tej przezroczystości takiej codzienności, to znaczy bardzo jakby trudno jest uchwycić codzienność, ponieważ wiele z tego, co robimy, jest niezauważalne właśnie przez to, że powtarzamy to wielokrotnie. Mało tego, uważamy, że te gesty, nasze drobne prace nie mają tak naprawdę żadnego znaczenia. To, co widzimy, to na przykład to, że nie wiem, naprawiliśmy samochód, albo napisaliśmy książkę, albo wyszliśmy do pracy i tam zrobiliśmy to, to i to. A nie będziemy myśleć o tym, że dzisiaj wstawiliśmy pranie, potem je rozwiesiliśmy, potem ono wyschło, więc prasowaliśmy i wnieśliśmy je do szafy. To są te takie czynności, które zupełnie są przezroczyste i niezauważalne. Ta sfera domowa ma też to do siebie, że ta powtarzalność jest szalenie frustrująca. Wszystkie osoby, które kiedykolwiek miały, nie wiem, małe dzieci w domu, wiedzą, jak często trzeba robić te same rzeczy, jak często trzeba sprzątać. I ta frustracja, która pochodzi z tego, że są to rzeczy czy gesty niestałe, które właściwie wnoszą porządek tylko na kilka chwil, sprawiają, że często chcemy o nich zapomnieć. Kiedy w Fundacji Mama, którą prowadziłam, robiłyśmy takie badania, tworząc listę czynności domowych, była ona zainspirowana tym, że bardzo często młode mamy albo o sobie mówią, bądź też mówi się tak o nich, że siedzą w domu. Siedzę w domu z dzieckiem, no więc my badałyśmy, co to znaczy siedzieć w domu i wyszło nam, że średnio przy małym dziecku wykonujemy około 120 czynności domowych, przy czym te czynności to po prostu były dokładnie zaobserwowane. Ja powiedziałam o praniu, ale pranie składa się z 6 czynności. Nie będę już ich tu wymieniała, ale od kupienia proszku do stawienia prania, posegregowania i tak dalej. Inaczej te czynności też wyglądają, kiedy mamy w domu osoby zależne, małe dzieci albo osoby chore czy starsze wymagające naszej pomocy. Wtedy tych czynności jest jeszcze więcej. Nagle okazuje się, że tak naprawdę to, co głównie robimy w naszym życiu, to jest dom, to znaczy to jest ta sfera jakby wokół nas. I dla mnie to jest bardzo, jako antropolożki codzienności, fascynujące, że tak bardzo nie widzimy tego, co robimy. I potem dziwimy się, że wieczorem jesteśmy bardzo zmęczeni. Ja teraz jestem bardzo zmęczona, cały czas w domu próbuję zrobić 1000 rzeczy naraz i jeszcze pracować zawodowo. I mimo tego, że jestem świadoma tego, jak wiele czynności wykonuję, świadoma swoich rytuałów, tego, jak one mnie też uspokajają, jak dają mi siłę do pracy, to bardzo często mam taką refleksję wieczorem, tak kurczę, przecież wszyscy siedzimy w domu, nic nie robimy, świat jest zamrożony na jakiejś niekończącej się stopkratce, a ja po prostu padam. No to właśnie to jest ta niewidzialna praca, praca opiekuńcza, praca w domu, praca na rzecz domu i rodziny, która zjada naprawdę dużo energii. Ta antropologia codzienności, taka nakierowana na czynności domowe, u mnie bierze się również oczywiście z takiej myśli feministycznej. Praca w domu, opiekuńcza właśnie, czy po prostu sprzątanie jest u nas kulturowo wykonywana głównie przez kobiety, no i przez to jest niewidoczna.
Teraz pytanie od pani Katarzyny Kosiek. Trochę już o tym mówiliśmy, ale no ono jest dość ważne. Chodzi o książkę Smutek Cinkciarza. Czy wcielenie się w męskiego narratora sprawiało pani trudność?
W ogóle nie, ja nie wiem. Może dlatego, że te gendery, człowiek już nie wie, kim jest. Ale fakty, że w pracy nad tą książką korzystałam w dużej mierze ze wspomnień mojego taty, który przez wiele lat był muzykiem, perkusistą, grającym szczególnie w latach 80. we wszystkich możliwych dancingach warszawskich i okolicznych, również wyjeżdżający szpagartem na kontrakty. Więc te wszystkie barwne opowieści o tym, co działo się na dancingach, były opowiadane przez niego i ja jakoś trochę wchodziłam w jego rolę. Nie chcę powiedzieć, że to on jest cinkciarzem, nie był akurat cinkciarzem, był nawet raz oszukany przez cinkciarzy na klasyczną kanapkę, czyli banknoty, które się wkładało, znaczy inaczej, wycinało się z gazet w kształty banknotów, zawijało gumką, robiło taki rulonik i kiedy pokazywało się rulon z pieniędzmi do przeliczenia, one wypadały albo tam gdzieś pod rękawem. W każdym razie nagle człowiek przyjeżdżał do domu, a że wszystko było nielegalne, więc nie można było tego przeliczyć oficjalnie. No i właśnie miał pocięte gazety z po jednym dolarze na zewnątrz dla zachęty. W każdym razie mój tata, jakby jego opowieści gdzieś mnie nie tylko inspirowały, ale no jakoś tak pociągnęły właśnie z tej takiej męskiego sposobu opowiadania. Ale ta książka i ta sama opowieść tak naprawdę jest o tym, jak mężczyzna się też w patriarchacie męczy, jak bardzo wrażliwy mężczyzna, który dba o rodzinę, który pozbawiony jest wzorca męskiego, ale rozumianego jako taki wsparciowy wzorzec, w tym wypadku wzorzec jego ojca, też nie ma możliwości jakoś nawiązać kontaktu, choćby emocjonalnego, ze swoim synem, czy jakby przenieść tą taką patrylinearność. No i jak bardzo też jest ukupiony takim systemem, który nakazuje facetowi być takim, a nie innym. Więc w tym sensie no, uważam, że to jest jakaś mocno genderowa powieść, właśnie dlatego, że pokazuje mężczyznę w takim jasnym podziale ról, który niekoniecznie może być dla niego komfortowy.
A tu jeszcze jest pytanie chyba też dotyczące smutku cinkciarza. No częściowo, znaczy to jest takie, to są dwa pytania w jednym. To właściwie przed chwilą wspomniałeś, że jednak doświadczenia twojego ojca i to, co ci opowiadał, były tutaj jakby źródłem pewnej wiedzy. Natomiast tu jest jeszcze przy tej okazji takie pytanie interesujące, to pani Marianna Łomża pyta. Interesujące wydają się poprzez swoją dokładność także opisy czynności wykonywanych przez osoby chore psychicznie. Czy są one wynikiem prowadzonych wywiadów, czy może własnej wyobraźni?
Chyba wyobraźni. To nie jest tak, oczywiście, że ja się tym nie zajmuję. Tak na przykład było z Kieszonkowym Atlasem Kobiet czy Dzidzią, gdzie ja zanim napisałam, to przeczytałam ileś tam dzienników, wspomnień, relacji z czasów Powstania Warszawskiego i powstania też w getcie warszawskim. W każdym razie to gdzieś tam mi się odkłada, ale to nie jest oczywiście historia jeden do jednego wykorzystana z konkretnych książek. W tym sensie mogę powiedzieć, że z wyobraźni, bo przez moją wyobraźnią przefiltrowana, ale oczywiście są to przefiltrowane konkretne informacje, które zdobyłam. Właściwie do każdej książki robię research, mniejszy lub większy. W wypadku Cinkciarza jest taka książka Kochanowskiego Tylnymi drzwiami o rynku, nielegalnym rynku w czasach PRL-u. Bardzo zresztą ciekawa, opisująca między innymi skąd się w ogóle wzięli Cinkciarze, skąd to słowo, w jaki sposób pracowali, co się z nimi stało po 89 roku. No nie bez, nie jest to przypadek, że jeden z większych kantorów internetowych nazywa się cinkciarz.pl. I
sponsor polskiej reprezentacji w piłce nożnej.
To w ogóle, to nie jest przypadek. Ja myślę, że to określenie idealnie pasuje. W każdym razie wszystkie te książki gdzieś tam we mnie rezonują i one są potem filtrowane przez moją wyobraźnię, więc nie chcę powiedzieć, że wszystko to ja wymyśliłam. Jest to efektem moich fascynacji też czytelniczych, bo ja po prostu jestem oprócz pisarki też czytelniczką, zresztą absolwentką liceum księgarskiego. Z wykształcenia jestem księgarką. Jest to bardzo właściwie zawód, nie wiem, czy ginący, czy raczej chyba już nieistniejący prawie. Natomiast książki właśnie jako dla czytelniczki są dla mnie bardzo ważne i posiłkuję się nimi, nie wyobrażając sobie pisania bez czytania, więc w pewien sposób są to informacje, które, tak jest też w przypadku Smutku Cinkciarza i wątków chorób, jakiś tam element czytania o tym, a potem filtrowania tego przez swoją wyobraźnię.
Tak a propos tutaj jednego wątku, przed chwilą podjętego. Co znaczy, że jesteś z wykształcenia księgarką? Liceum księgarskie?
Tak, Liceum Księgarskie w Warszawie.
Słynne Liceum Księgarskie.
Tak, słynne. Tak, przez lata tam był również tak zwany PSIAK, czyli Policjalne Studium Informacji i Archiwistyki, do którego ja nie chodziłam, ale no to też było znane budynek. Liceum Księgarskie teraz chyba przekształcone na technikum, z tego co wiem. W każdym razie ja miałam dyplom, że było to liceum, to robiłam dyplom zawodowy. Akurat jako dyplom, to też ciekawe, miałam za zadanie przygotowania spotkania autorskiego i poprowadzenia. Ja robiłam je z Danutą Płaszczą, poetką. Gdybym tylko wtedy wiedziała, jak wiele spotkań autorskich jest przede mną jako już nie prowadzącej, znaczy też jako prowadzącej, ale też jako pisarki, to byłoby to ciekawa perspektywa. Liceum Księgarskie to było wybrane liceum świadomie przeze mnie. Ja naprawdę bardzo, bardzo poważnie podchodziłam do książek. Zresztą do tej pory mam tak, że kiedy wchodzę do księgarni, to bezwiednie poprawiam wszystkie książki na półkach, stały grzbietami równo. Dostajesz szału, jeżeli widzę, że te książki są chaotycznie ułożone. Naprawdę pęka mi serce, mam ochotę być Magdą Gessler księgarni, wpadać i robić awantury. Więc
to u nas byś zrobiła awanturę, tutaj wymieniamy się z moją Anią spojrzeniami znaczącymi, no tak niestety mamy.
Proszę o adres. Zaraz do was wpadnę, a nie mogę teraz. No to jesteście uratowani.
Po co za razy się namawiamy.
Więc tak, no jakby takie bibliotekoznawcze też przygotowanie mam. Zresztą jestem umówiona z jednym z wydawnictw, mogę powiedzieć wydawnictwo Czarne, że jeśli moja kariera pisarka się skończy, to idę do nich pracować do księgarni, więc uważam, że jestem ustawiona na całe życie.
Super. Sylwio, i teraz ostatnie pytanie, to jest pytanie od pani Anny Boros. Co sądzi pani o określeniu literatura kobieca?
Kiedyś byłam lata temu na takiej debacie bardzo ciekawie stawiającej to zagadnienie i tam były tak, była literatura kobieca, literatura dla kobiet i literatura pisana przez kobiety. I dyskutanci wspólnie zastanawiali się, jakie są różnice między tymi trzema określeniami. Tak jak ja je rozumiem, literatura kobieca to jest eksplorująca kobiece doświadczenie i to tu bym dała te gatunki takie jak tak zwany chick lit, literatura obyczajowa, ale też romanse. Literatura dla kobiet to literatura, która pokazuje doświadczenie kobiece, ale również po to, aby w jakiś sposób przedstawić ten kobiecy świat z innej perspektywy. No myślę, że Margaret Atwood mogłaby być taką literaturą dla kobiet, ale jeśli już dałam przykład tej pisarki, to jest to zdecydowanie literatura pisana przez kobiety. Co to znaczy? Mówi się, że literatura nie ma płci, jest dobra albo zła, ale według mnie to nie jest tylko kwestia tego, że będziemy teraz zastanawiać się, jakie są różnice w tekstach napisanych przez kobiety, a jakie przez mężczyzn, bo to jest jałowe. Raczej bardziej chodzi mi o niedobór doświadczeń kobiecych, typowo kobiecych. My mówiliśmy wcześniej choćby o tym takim krzątaniu się po domu, pracy opiekuńczej. To zdecydowanie jest nie mało widoczne w literaturze w ogóle, przynajmniej tej z kanonu. A zatem te wszystkie rzeczy, którymi kulturowo zajmują się kobiety, są dość często opisywane właśnie przez same autorki jako takie pewnego rodzaju przybliżenie tego świata do szerokiego gremium. No, pytanie, czy mężczyźni sięgają w związku z tym po takie książki. Ja przez wiele lat byłam okropnie złośliwa, właściwie chyba teraz nadal jestem i myślałam sobie, że to uniwersalne doświadczenie pisarstwa polega na tym, że oto teraz cały świat musi brać jako własne doświadczenie perturbacje 50-paroletniego faceta z problemami z żoną i alkoholem, podczas gdy problemy, nie wiem, 30-paroletniej samotnej matki, która ma dwa etaty i siedzi na kasie w Tesco, niekoniecznie byłyby interesujące. A jeśli tak, to mężczyźni pytaliby, przepraszam, ale czy my też możemy przeczytać tę książkę? To są pytania, które się pojawiają też na moich spotkaniach autorskich, jeśli są na nich mężczyźni. A czy wiem, że pani pisze dla kobiet, albo o kobietach, albo jest pani feministką, czy zatem mogę sięgnąć po pani książkę? No litości. Więc
trzeba powiedzieć, że pan nie może.
Nie, dokładnie mam ochotę powiedzieć nie. Znaczy, musi pan niestety opuścić ten budynek. Natomiast nie jestem agencją PR-ową, nie mam zatem pomysłu, w jaki sposób zachęcić mężczyzn do poznawania tego kobiecego świata. Kobiecego w cudzysłowie czy nie, ale na pewno w jakiegoś naszego doświadczenia. Wiem też, że tak potocznie literatura dla kobiet czy kobieca, jak zwał, raczej nie kojarzy się dobrze i jest dość, tak powiedziałabym, no, traktowana pernoga na również rynku wydawniczym. Niesłusznie, oczywiście, kiedy spojrzymy na liczby sprzedanych egzemplarzy, to Grochola, Gutowska czy inne tego typu autorki to są po prostu jakiś totalny szał. Natomiast ciekawe jest również to, jak się właśnie postrzega to kobiece doświadczenie i że jest ono jednak bardzo często uważane za doświadczenie, które może zainteresować w opisie i w literaturze tylko same kobiety. Uważam, że jest to niesłuszne.
No jasne. No i myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy nasze skype'owe spotkanie. Dziękuję Sylwio serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję jeszcze naszemu pomocnikowi od realizacji, Mariuszowi Wójcińskiemu.
Dziękuję również.
No i do zobaczenia w realu oczywiście.
Tak, mam nadzieję, że jeszcze będzie przepięknie i spotkamy się w teatrach, księgarniach, albo przynajmniej dobrze wykorzystamy ten czas domowy na choćby takie autoanalizy, co my tak naprawdę w tych domach robimy.
Otóż to jest bardzo dobry postulat. Dzięki.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.